Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, myślę, że ten felieton będzie taki trochę z innej bajki, mówiący o tym, jak się próbuje nam zrobić wodę z mózgu. Po raz 1568. Otóż przed chwilą do jednego z felietonów o Xinjiangu w kontekście stosunków chińsko-tureckich chciałem znaleźć chiński materiał o Xinjiangu. I proszę Państwa, znalazłem go na trzeciej stronie Google. Trzeciej stronie. Na pierwszej, drugiej, większą część trzeciej były to materiały wszelkich agencji zachodnich plus Al Jazeera. Wszelkich agencji zachodnich plus Al Jazeera, plus jeszcze South China Morning Post, które zaliczam oczywiście do agencji zachodnich. No i powiedzcie mi Państwo, jaki można mieć obraz tego, co się dzieje w Xinjiangu, gdyby człowiek chciał posiłkować się tylko i wyłącznie YouTube'em. Tylko i wyłącznie YouTube'em. No obraz tragiczny, dramatyczny, obraz, który zupełnie, ale to kompletnie, zupełnie nie przystaje do rzeczywistości Xinjiangu. Bo rzeczywistość Xinjiangu jest bardzo różna. Tam ja od dawna mówię o tym, że tam ma miejsce, nie można to nazwać wojną domową, bo to nie jest wojna domowa. Ja zresztą tego sformułowania użyłem ze 2 lata temu w rozmowie z jedną moich przyjaciółek chińskich, która pochodzi z Xinjiangu, i ona powiedziała, znaczy dosyć gwałtownie zareagowała na to wtedy, że nie, w żadnym wypadku nie. Bo to istotnie nie jest wojna domowa. Natomiast to jest sytuacja, w Xinjiangu ma miejsce sytuacja, w której z jednej strony miliony ludzi, którzy tam mieszkają, coś tam ponad 20 milionów mieszka, ludzi bardzo różnych etnicznie, bardzo różnych etnicznie. Tam jest zbieranina z całej Azji Środkowej. Zbieranina z całej Azji, w tym pozytywnym tego znaczeniu zbieranina. To nie oznacza, że to jest coś negatywnego, to sformułowanie. Nie, w żadnym przypadku nie ma żadnej konotacji negatywnej. To są oczywiście Ujgurowie, to są oczywiście Hanowie. Te dwie grupy jakby dominują. Trudno powiedzieć nawet, czy jest więcej Hanów, czy jest więcej... Oczywiście wszystko zależy gdzie, prawda? Bo na wsiach jest więcej Ujgurów, natomiast w miastach jest więcej Hanów. Z Kazachów, no przeróżnistych Uzbeków, Tadżyków, skolko ugodno. A wszystko, z całej Azji Środkowej. Ja Azję Środkową, pamiętajcie Państwo, że ja Xinjiang lokuję w Azji Środkowej. I tych Hanów, którzy tam mieszkają, są dla mnie mieszkańcami Azji Środkowej. Są Azjatami Azji Środkowej. I tam sytuacja naprawdę jest diabelnie niewesoła, bo to, co ja widziałem od 3 lat, czyli że w samym Urumqi na pewno zdecydowanie ostrzej sytuacja wygląda w mniejszych miejscowościach Xinjiangu. A przecież w Urumqi to jest stolica. W Urumqi Hanki, dziewczyny, młode dziewczyny Hanki były, i to opowiadała mi ta dziewczyna, niejednokrotnie sobie o tym mówiłem, dawniej, w środku miasta zostały zatrzymane przez patrol policji, musiały im przekazać swoje telefony komórkowe, na chwileczkę oni zrobili zrzut pamięci, oddali telefony, dziękujemy, cześć, to. I to było 3 lata temu. Ja o tym wiedziałem. I to nie żadne Ujgurki, nie żadne jakieś tam. Po prostu dziewczyny, które szły ulicą. Chinki. Hanki. Więc teraz w ostatnich dniach dosłownie jej wielki ajwaj w Polsce na wykopie, że jeśli przyjeżdża się do Xinjiangu z sąsiednich państw, czyli Xinjiang graniczy z 7 państwami Azji. Między innymi, jak się przyjeżdża właśnie z centralnej Azji, to po prostu, no, gdziekolwiek na granicy, to trzeba oddać swój telefon komórkowy i albo właśnie oni dokonują zrzutu, albo instalują tam jakiś tam software. I jest wielkie ajwaj, że o, jak to ograniczenie wolności. Więc śmieciu pieprzony polski, jak nie chcesz jechać do Azji, jak tak ci zależy na tej wolności osobistej, to spieprzaj do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych. Tam będziesz miał wolności osobistej. Ujojoj, czarni muzułmanie cię nauczą tej wolności osobistej. Więc wiecie państwo, to tak wszystko w ramach tego, jak to jest na świecie. Również, nie tylko w Xinjiangu. A więc tam jest sytuacja na ostrzu noża. To znaczy władze postanowiły, że wszystkie, że ukrócą te ujgurskie, bandyckie, a nie tylko ujgurskie, bo to muzułmańskie. W końcu nie tylko Ujgurzy są muzułmanami, prawda? Pozostali z Azji Środkowej również są muzułmanami. Więc władze zdecydowały, że ukrócą ten bandytyzm muzułmański. No i ostro się za to wzięły przy pomocy super nowoczesnych metod. I ja uważam, że mają prawo do tego. Są oni, to są Chiny. To są Chiny ludowe i władze Chin ludowych mają prawo robić to, co uważają za stosowne, aby zatrzymać terror muzułmański. Koniec, kropka. I cześć. I czy my to nazwiemy, no nie, stan quasi-wojenny, to nie ma sensu. Ale to jest naprawdę stan podwyższonej gotowości i ja się nie dziwię tym Chanom, którzy takiej sytuacji mają dosyć. I chcą stamtąd wyjechać. Znaczy, po pierwsze, wiecie państwo, między tym, że chce się skądś wyjechać, a wyjazdem, to jeszcze jest długa droga, jak państwo wiecie. Każda emigracja to jest rzecz. Nie taka znowu prosta. Bo to emigracja, to w gruncie rzeczy jest to emigracja. No jeśli ci Chanowie tam w drugim pokoleniu, czy w trzecim pokoleniu już funkcjonują i co, nagle mają wyjechać? Gdzie? Gdzie, jak nie mają gdzie? Powiem tak, że dopiero właśnie od tych ludzi, od Chanów stamtąd dowiedziałem się, skąd wzięła się część tych Chanów w Xinjiangu. Bo ja wiedziałem z oficjalnych danych, myślę, że istnieje w naszym ciągu ten korpus, ochotniczy korpus budowy Xinjiangu. On już istnieje od 50 lat. I to jest jeden z elementów budowy państwa chińskiego w Xinjiangu. Od zarania. Znaczy od momentu, kiedy Xinjiang oficjalnie został przyłączony do Chin. Natomiast od osób jakby fizycznych dowiedziałem się, od Chanów, którzy tam mieszkają w trzecim pokoleniu, dowiedziałem się, skąd się wzięli dziadkowie tam na miejscu. Z czasów Wielkiego Głodu. Najprościej mówiąc, z czasów Wielkiego Głodu uciekali głównie z centralnych regionów Chin, uciekali do Xinjiangu. Dlaczego do Xinjiangu? Nie pytajcie się mnie państwo. Tego się nie dowiedziałem, bo to nie ja. Zresztą rozmawiałem z tymi bardzo starszymi już w tej chwili ludźmi. którzy zresztą bardzo niechętnie nawet z własną rodziną rozmawiają o tamtych sprawach. No więc jeśli nie chcą rozmawiać dziadkowie z wnukami, to oznacza, że o takiej historii, o tych sprawach, to oznacza, że tam wtedy było naprawdę niewesoło, delikatnie mówiąc. No ale, ale jak powiadam, ci Hanowie, którzy w tej chwili mieszkają w Xinjiangu, to już to są ludzie, którzy tam, których to jest ojczyzna, no po prostu najzwyczajniej w świecie, to jest mała ojczyzna, to jest ich ojczyzna. I to nie jest, nie ma możliwości, żeby wyrzucić ich, czy tak jak chcieliby Ujgurowie, czy szczególnie białe małpy, chciałby, żeby tych Hanów wyrzucić z Xinjiangu, żeby ich nie było tam. Ale nie wiem dlaczego. To dlaczego na przykład nie powyrzucać wszystkich czarnuchów z Francji, którzy przyjechali z Algierii w latach 50. No pytam się, dlaczego nie? Dlaczego nie? A tym bardziej, że Hanowie w Xinjiangu, jak zwykle Hanowie wszędzie, są tym żywiołem ludzkim, tym żywiołem chińskim, który pokazuje tym leniwym muzułmanom, bo to muzułmanie są leniwi, nie wiem skąd się to bierze, muzułmanin jest... To jest dla mnie równoznaczne. Muzułmanin równa się leniwi. Leniwy człowiek. No więc jeśli Xinjiang ma być tym, mam nadzieję kiedyś, to jest zresztą przecież moje marzenie, o którym Państwo wiecie, ma być tym miejscem, którym odrodzą się nowe Chiny. Nowe, już nie. Już na już zupełnie inne niż te na wschodzie. Powstaną nowe Chiny, nie odrodzą się, bo nie ma się co odrodzić. Powstaną nowe Chiny w Xinjiangu i będą emanowały swoją energią na całą Azję Wschodnią, Azję Centralną, przepraszam. No to kto ma emanować tą energią? Leniwy muzułmanin? Żarty z pogrzebu. To może zrobić tylko Han. Han, który potrafi pracować 14 godzin na dobę. I będzie zadowolony. Więc ta obecność Hanów jest niezbędna dla samej istoty życia Xinjiangu. On się powoli zmienia, ale to jest miejsce naprawdę straszliwie zróżnicowane. Tak samo zresztą jak każda inna prowincja chińska, ale tamto widać, dlatego że... Dlaczego widać? Dlatego, że tam są duże odległości. Sam Xinjiang jest chyba kilka razy większy od Polski. Nie wiem ile. Kilka razy większy od Polski. W miastach nie widać tej biedoty, ale jak się wyjedzie na wieś, no to niestety ją widać. Zresztą tak jak wszędzie. To nie jest akurat cecha typowo Xinjiangu, ale na przykład na wschodzie, powiedzmy sobie, no nie na całym wschodzie, ale w większości na wschodzie kraju, jak się wyjedzie na wieś, to nie widać tej biedoty. No po prostu nie widać. Widziałem wiele filmików od Polaków, którzy mieszkają w Chinach, którzy mi pokazywali te wsie i tam z wsiami to niewiele mają wspólnego. Natomiast między innymi oczywiście Xinjiang. Jak się wyjedzie na wieś do Xinjiangu, to nie wygląda ładnie. Nie, to się nie nadaje do publikacji. To się do folterów reklamowych biur podróży to się zupełnie nie nadaje. I tam głównie mieszka biedota ujgurska. I ciekawe, wszyscy mają pretensje do Chińczyków, że oni są tacy biedni. Nikt nie ma pretensji do nich samych. No bo wiecie Państwo, najłatwiej i najprościej mieć pretensje do państwa o to, że jest część narodu, która jest leniwa. A tak to jest. No jeśli Ujgurzy są leniwi, jeśli muzułmanie generalnie są leniwi, to co na to poradzisz? Jeśli im się nie chce pracować, to przecież znałem w Polsce takie. To mieszkam w takiej wsi, gdzie 90% ludzi nie chce się pracować. No i koniec. No. Oj. Więc Xinjiang jest takim miejscem bardzo trudnym. Bardzo trudnym. Może dlatego właśnie je tak bardzo kocham. Tak mi leży na sercu ten Xinjiang, bo to jest miejsce niesamowicie trudne. Niesamowicie trudne. Nawet jak się ogląda klipy filmowe z Urumqi czy z Kaszgaru, no teraz już jest ich mniej niestety. Z powodu, myślę, że turyści zachodni nie dostają pozwolenia na wjazd do Kaszgaru. Chociaż być może się mylę. Ale Kaszgar to jest bardzo gorące miasto w tym takim najgorszym tego słowa znaczeniu. Więc to jest tak, że nawet jak coś jest trudne, nawet jak coś jest, jakiś temat jest trudny, jest niejednoznaczny, a pokażcie mi Państwo jednoznaczny temat. Jednoznaczne to są ładne piersi kobiety. O, i to jest jednoznaczne, ale już cała kobieta już nie. To już nie jest jednoznaczne, ale ładne piersi kobiety są jednoznaczne. No natomiast, już cała kobieta, nie już nie mówiąc o sytuacjach bardziej skomplikowanych. Więc jeśli mamy do czynienia z sytuacjami trudnymi, to jeśli się chce, to można mówić o nawet sprawach trudnych uczciwie. No a jak się nie chce, no a YouTube nie chce, no to dziękuję bardzo, no to mamy to, co mamy. Tak, mili Państwo. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.